Część piąta. Tajen. Rozdział 16. Nowa pracownia Tajena przypominała poprzednią. Była to kolejna piwnica w rezydencji, pod ścianami stały regały, a bliżej środka stoły. Korpusy rozmontowanych insektoidów leżały na stołach po jednej stronie pomieszczenia, a na regałach po drugiej pełno było tych samych sprzętów, na które Tajen poprzednio nie zwracał uwagi. Jedyną fizyczną różnicę stanowiły znajdujące się pośrodku piwnicy schody. Kolejna zmiana polegała na tym, że pracował sam. Zik zniknął przed kilkoma dniami, co wzbudziło w Tajenie frustrację, bo młody wynalazca zajmował się obiecującą teorią. Tajen nie widział się z Dalim od czasu wizyty Riel w poprzedniej pracowni. Dali wysyłał jedynie pomocników, którzy kierowali Tajena do nowych ochotników, dostarczali zwłoki, zabierali go do światów zasobnych w magię, gdzie mógł dokonywać kolejnych prób wskrzeszenia, a potem sprowadzali sobowtórów ochotników do Dalego, by ten ocenił rezultaty pracy Tajena. Jeszcze trzech ochotników gotowych było poświęcić palec, by ich umysły mogły żyć dalej w młodszych ciałach. Wszyscy byli młodsi od piecha. Tajen zmieniał metody kopiowania wzorców do palca, próbował innych sposobów przekształcania wzorca zwłok, które dostarczał Dali, a także udoskonalił ostateczny proces odciskania zmagazynowanych wspomnień w nowych ciałach. Żadna z prób wskrzeszenia się nie powiodła, przynajmniej biorąc pod uwagę wymagania Dalego. Pomocnicy nie wiedzieli, co Dali robił z sobowtórami. Tajen podejrzewał najgorsze. Powinien się cieszyć z każdej nieudanej próby, bo dzięki temu nie musiał udawać, że nie robi zbyt szybkich postępów. Wcześniej liczył na to, że daje Dalemu powód, by przestał szukać Riel. Zyskałaby czas na znalezienie kryjówki. Dali wciąż wysyłał za nią łowców, Ariel najwyraźniej nie ukryła się aż tak daleko, skoro dowiedziała się, czym Tajen się zajmuje. Robiło mu się słabo na myśl, że uważała go za zdrajcę. W dodatku spotkała się z Baluką. Wyczytał to z myśli Dalego. Z tego samego źródła dowiedział się, że wróciła do swojej kryjówki, lecz ostrzegła odnowicieli, by przygotowali się na ewentualną konfrontację ze wskrzeszonym Reinem. Tajen wiedział, że im bardziej ten moment będzie odsuwał się w czasie, tym lepiej dla nich. Rein mógłby wybaczyć mu udzielenie pomocy Riel, ale nie byłby zadowolony, że Tajen zapewnił jego wrogom przewagę. Prawdę mówiąc, Tajen nie zrobił ani jednego, ani drugiego. Mógł przypadkowo wpaść na odpowiednie rozwiązanie kwestii wskrzeszenia, jak i z rozmysłem je opracować. Teraz zaś nie czynił żadnych postępów, bo pomocnicy Dalego od pewnego czasu przestali się pojawiać. Obecnie nie miał co robić. Nie mógł zająć się insektoidami, żeby nie narobić Zikowi bałaganu w pracy. Młody człowiek nie sporządzał notatek. Większość zdobytych informacji i planów przechowywał w pamięci. Tajen skupił się zatem na odbudowaniu humanoida zniszczonego przez Riel. Pod pewnymi względami był jej wdzięczny, że zmusiła go, by zaczął od nowa, bo teraz rezultat jego pracy był znacznie bardziej wyrafinowany. Między innymi dlatego, że w świecie, w którym obecnie przebywał, technologia stała na wysokim poziomie, choć nie aż takim jak w jego ojczyźnie. Łatwiej było tu zdobyć niezbędne części lub zlecić ich wykonanie albo znaleźć dobrej jakości surowce. Pracę ułatwiało mu także to, że niektóre przedsiębiorstwa prowadziły rozwinięty handel związany z magią mechaniczną. Większość ich produktów nie służyła do walki. Tworzono skomplikowane rozwiązania dla miast, na przykład dostarczano ludziom wodę i światło. I gdyby Tajen miał świadomość, że ten świat nie stanowi wyjątku, nie odczuwałby takich wyrzutów sumienia, że rozpowszechnił magię mechaniczną. Od czasu do czasu rozmawiał na temat swoich postępów z Wellą. Była to bardzo skuteczna metoda zapisywania tego, co dotąd zrobił. Nawet jeśli ich rozmowy odbiegały od tematu, to przynajmniej umilały mu czas. Urządzenia, które się tu produkuje, wykorzystują magię w bardzo efektywny sposób, powiedział Welli. Tak się zastanawiam. Wynalazcy w moim świecie wiedzieli, że zasoby magii nie są nieskończone choć nie wierzyli, że można ją generować dzięki twórczości. Dlaczego nie mieli motywacji, by konstruować wydajniejsze urządzenia? Profesorowi Kilrakerowi powiedziano w akademii, że rozważanie, czy zasoby magii są ograniczone, jest zbyt bliskie tematu generowania jej dzięki tworzeniu. W takiej sytuacji profesorowie albo ignorowali obie teorie, albo zyskiwali opinię radykałów i ryzykowali utratę stanowiska. Ciekawe, czy w moim domu została jeszcze moc. Odszedłem ponad 10 cykli temu. Ludzie musieliby zużyć jej bardzo wiele, żeby ogołocić cały świat. Prawdopodobnie jest teraz rozmieszczona w postaci bardzo cienkiej warstwy. Może zbyt cienkiej, by dało się z niej korzystać. Maszyny przestaną działać. Aerowozy i aeropowozy nie wzbiją się w powietrze. Szynoślizgi nie ruszą z miejsca. Czy tamto społeczeństwo byłoby bez maszyn nadal tym samym społeczeństwem? Upadek takich systemów często prowadzi do buntu i wojen. To z kolei może skutkować rozkwitem radykalnych poglądów. Tajen westchnął na widok słów, które pojawiły się na kartce. Wojna. Jeszcze jedna wojna. Czy jest gdzieś miejsce, w którym ludzie nie zabijają się nawzajem? Nie odpowiadaj, Vello. Wiem, że są takie światy, zresztą takie jak ten. Ale mam wrażenie, że jest ich bardzo niewiele. Zmieńmy temat. Zerknął na humanoida. Co o tym sądzisz? Jest solidnie wykonany, odpowiedziała. Ale nie rozwiązałeś problemu zmieszczenia w nim całego umysłu. Rzeczywiście, ale gdybym go rozwiązał, to czy odpowiadałoby ci takie ciało? Jeżeli dzięki niemu będę mogła być w pełni świadoma, niezależnie od ludzkiego dotyku, a dzięki kończynom przemieszczać się i posługiwać przedmiotami, moja sytuacja znacznie się poprawi, lecz wciąż nie będę w pełni człowiekiem. Bo nadal nie będziesz w stanie odczuwać emocji, pokiwał głową. Byłoby lepiej, gdyby próby wskrzeszenia w końcu przyniosły odpowiedni skutek, bo wówczas mogłabyś mieć prawdziwe ludzkie ciało. A jednak stałabym się śmiertelna. Nie byłam na tyle potężna, by zyskać wieczną młodość. Mógłbym spróbować umieścić cię w ciele potężniejszej osoby. Taka osoba musiałaby umrzeć, albo bez znajomości przekształcania wzorców, albo z powodu uszkodzenia mózgu. W przeciwnym razie jej ciało zdołałoby się uleczyć. Jakie mieli szanse na znalezienie niedawno zmarłego maga o wielkiej mocy, który nie zdążył zyskać nieśmiertelności, zwłaszcza teraz, gdy nie było nikogo, kto kontrolowałby dostęp do wiedzy magicznej? Tajen pokręcił głową. Wydawało się to mało prawdopodobne. Może jednak to wcale nie jest wykluczone. Gdy toczą się wojny, szanse wzrastają. W walki mogą być zamieszani młodzi, niewyszkoleni magowie. To prawda, westchnął. Wszystkie opcje brzmią ryzykownie. Nie wiem, czy będę miał drugą szansę. Valhan twierdził, że proces wskrzeszenia cię zniszczy. Choć nie rozumiem, dlaczego tak uważał. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby niszczenia części ciała, w której przechowywane są wspomnienia. Próbowałem stworzyć sobowtóra piecha 3 razy. Zanim Dali się poddał. Może w tych słowach kryła się wskazówka, dzięki której przestałby ponosić porażki. A jednak nie był w stanie sobie wytłumaczyć, w jaki sposób zniszczenie palca, dłoni czy książki miałoby zwiększyć skuteczność zagnieżdżania się wspomnień w nowym ciele. Czasami podejrzewał, że Valhan skłamał, by zmusić go do dalszego szpiegowania. Możliwe także, że Rein nie zdawał sobie sprawy ze swojego błędu. Gdyby tylko Tajen mógł być pewien, że Valhan rzeczywiście się pomylił. Popatrzył na puste stoły. Im dłużej nie ma Dalego, tym bardziej jestem przekonany, że zajął się Riel. Jeśli mam go przed tym powstrzymać, by zapewnić bezpieczeństwo jej i Kalowi, muszę poczynić jakieś postępy. Miał już kilka palców, nad którymi mógł pracować. Potrzebował jeszcze nowych ciał. Nie było to zadanie na tyle skomplikowane, by tylko pomocnicy Dalego mogli się tym zajmować. Tajen sam mógł zadbać o ciało. Popatrzył na karty Velli. Już się nad tym zastanawiałeś, ale miałeś wątpliwości. Nie bez przyczyny, przypomniała mu. Odnowiciele będą cię szukać. To prawda, ryzykuję, ale muszę coś zrobić. Będę ostrożny, Vello. Zawsze jestem ostrożny. Tajen zamknął ją, schował do torebki, a potem pod koszulę. Wstał i przeciągnął się, po czym rozejrzał się wokoło. Panowała tu taka cisza, że zadrżał. A może tylko pod wpływem chłodnego powietrza? Było tu znacznie zimniej niż w poprzedniej pracowni. W pomieszczeniu unosił się lekko zatęchły zapach, który i tak był lepszy niż wówczas, gdy Tajen pracował nad zwłokami. Dali zazwyczaj wybierał zmarłych, których ciała nie były nikomu potrzebne. Byli to ludzie z zapomnianych marginesów społeczeństwa, którzy nie mieli nikogo bliskiego, albo zalani krwią żołnierze po walce. Tajen wolał żołnierzy, bo zwykle byli młodsi, a jeśli polegli na początku walki, ich ciała pozostawały we względnie dobrym stanie. Nie wiedział jednak, jak Dali wyszukiwał żołnierzy, którzy nie mieli bliskich pragnących ich pochować. Będę musiał zajrzeć w myśli ich towarzyszy broni, żeby się dowiedzieć, czyli znaleźć się w pobliżu pola bitwy. Na oparciu pobliskiego krzesła wisiała kurtka Tajena. Gdy zarzucił ją sobie na ramiona, w jednej z wewnętrznych kieszeni wyczuł słabe wibracje. Od kiedy Riel zniszczyła poprzednie laboratorium, nigdzie nie ruszał się bez żuczka. Teraz już nie trzeba było pilnować notatek Valhana. Bliskość insektoida była dziwnie kojąca. Sięgnął daleko nad świat, pobrał moc i odepchnął się. Znał okolice. Odwiedzał bowiem sąsiednie światy, gdy jeszcze uczył się w Lifter. Niektóre, jak ten, w którym teraz mieszkał, zmieniły się bardzo w ciągu 5 cykli od śmierci Reina. W innych wciąż panował chaos. Nie musiał przenosić się daleko, by znaleźć pole bitwy. Trzymał się utartych szlaków i po minięciu kilku światów zaczął gromadzić informacje. Kiedy tylko docierał do jakiegoś miasta, szybował w spokojne miejsce i zaglądał w myśli mieszkańców. Miejscowi przywódcy intensywnie dyskutowali nad zaradzeniem konfliktowi w Tod. Niegdyś był to świat zamieszkany przez wysoko rozwinięte, pokojowe społeczności. Tajen z niezadowoleniem dowiedział się, że pewien tamtejszy lud zyskał ostatnio przewagę dzięki wykorzystaniu magii mechanicznej. Nikt do końca nie wiedział, jaką formę przybrały tam insektoidy, lecz jakaś zawarta w nich niszczycielska innowacja przechyliła szale zwycięstwa. Tajen w pierwszej chwili chciał ominąć to miejsce, ale doszedł do wniosku, że ma okazję zdobyć tam te nowe insektoidy i przekazać Jezikowi. Wyprostował się i przygotował na obrazy, których widoku być może pożałuje, po czym udał się do Tod. Wyraźnie przetarty szlak zawiódł go do miasta o zrujnowanych murach, gdzie zwęglone belki dachowe powyginały się jak poczerniałe żebra. Uwolnił zmysły i dowiedział się, że zostały tam tylko padlinożerne zwierzęta. Bitwa, która zniszczyła to miejsce, już dawno się zakończyła, a ranni albo doszli do siebie, albo zmarli. Choroby zebrały swoje żniwo. Większość pól i studni zatruły urządzenia bojowe, więc nieliczni ocalali przymierali głodem. Mógłby zaczekać, aż któryś umrze, a potem uzdrowić jego ciało. Trudniej jednak było uzdrowić osobę, którą śmierć wyzwoliła od fizycznej udręki, niż zmarłego z powodu ran. Z obrzydzeniem ruszył dalej. Szybował. Pióropusze dymu nad horyzontem zaprowadziły go do następnego miasta. Bitwa, która obróciła je w ruinę, odbyła się kilka dni wcześniej. Trafił na prowizoryczny szpital pełen obiecujących osób, ale nie mógł się zmusić, by zejść pośród rannych i zabrać stamtąd kogoś niedawno zmarłego, zwłaszcza gdy we wspomnieniach ludzi zobaczył wyolbrzymione pod wpływem przerażenia insektoidy. Łatwiej byłoby niepostrzeżenie zabrać ciało kogoś niedawno poległego z pola bitwy. W końcu dotarł do dużego miasta świątynnego, wciąż płonącego po porannym ataku. Zatrzymał się na otaczających je polach uprawnych i uwolnił zmysły. Gdy zdał sobie sprawę, że niektórzy kapłani prawdopodobnie nie mieli rodzin, przeszył go dreszcz ekscytacji, lecz chwilę później przeraził się, że w takich okolicznościach może odczuwać jakikolwiek entuzjazm. Muszę kogoś zabrać, powiedział sobie. Skoro już nie żyje i nikogo nie interesuje, co się stanie ze zwłokami, to chyba tak będzie lepiej, prawda? A może odbiorę mu prawo do ceremonii odprawianych przez ten lud? Może dowiedziałbym się, co to za rytuały i gdyby mi się nie powiodło, przeniósłbym tego człowieka z powrotem, by kapłani mogli zająć się ciałem zgodnie z jego życzeniami. A jeśli by mu się udało? Nim zdążył pomyśleć nad konsekwencjami, kilkaset kroków od niego po prawej stronie rozległ się jakiś dźwięk. Zza pobliskiego wzgórza zaczęła unosić się sporych rozmiarów kopuła. Jego uszu dobiegł znajomy odgłos przypominający pomruk. Kopuła powiększyła się i stała ogromną kulą wielkości domu, podpartą na przegubowych szczudłach. Nie, to nie były szczudła, to były nogi, 8 wielkich nóg. Tajen wybałuszył oczy na widok gigantycznej machiny. To był przerośnięty insektoid. Do głównej kuli przyczepiona była mniejsza, z maleńkimi okienkami. W środku widać było sylwetkę operatora. Machina nagle ruszyła naprzód. Tajen spojrzał, dokąd zmierzała, a gdy zmieniła kurs, zdał sobie sprawę, że ściga ludzi. Biegli, napędzani strachem, ale nie mieli szans. Z wypustek po bokach insektoida na prawo i lewo zaczął tryskać płyn, a ludzie padali na ziemię. Tajen zajrzał w umysł operatora, a jego żołądek skręcił się z obrzydzeniem. Max zapiał z poczuciem triumfu, gdy oblał ofiary trucizną, osiągając od razu 2 cele. Zabić miejscowych i zatruć pola, by wróg nigdy więcej nie zakwestionował prawa jego ludu do sprawowania władzy. Tajen się wzdrygnął. Oddychał płytko i z drżeniem, starając się powstrzymać odruch wymiotny. Nim zdążył ochłonąć, machina zaczęła blednąć i w kilka chwil zniknęła. Wpatrywał się w miejsce, w którym wcześniej się znajdowała i żałował, że nie była wytworem jego wyobraźni. Z ziemi wciąż unosiły się opary. Na krawędzi jego zmysłów rozbrzmiewały szepty umysłów oszalałych z udręki. Myślałem, że moi rodacy postąpili nikczemnie, tworząc aerowozy bojowe, miotacze włóczni i strzał, by podbić i podporządkować sobie kolonie. Ale to jest po 100-kroć okrutniejsze. Nawet najgorszym magom z mojego świata nic podobnego nigdy nie postało w głowie. Coś się w nim zacisnęło. Nie mogę ponosić odpowiedzialności za coś takiego. Ma tyle samo wspólnego z moimi insektoidami, co czajnik z szynoślizgiem. To wynalazek z innych światów, nie z mojego. Nie mój. A jednak to jego obwiniali ludzie. Zawrzał w nim taki gniew, że aż się zatrząsł. Chciał ruszyć w pościg za machiną i jej operatorem i zniszczyć oboje. Nie. Operatora nie. Ale machinę jak najbardziej. Może zniszczenie jej okaże się błahym, bezskutecznym czynem. Lecz jeśli ocalę dzięki temu choć kilka żywotów albo dam ofiarom czas na ucieczkę lub znalezienie schronienia, to i tak warto. Odepchnął się nieco od świata i poszybował ku miejscu, w którym zniknęła machina. Przewróciło mu się w żołądku, gdy zobaczył pozwijane na ziemi ciała ofiar maga, ich wysunięte języki oraz nabiegłe krwią wytrzeszczone oczy. Trucizna musiała powodować śmierć w mękach. Tajen podążył wychodzącą ze świata ścieżką. Mag szybował, przenosząc swą potworną broń z dala od świątyni, mijając miasta, rzeki i góry. Tajen domyślił się, że ten człowiek nie jest nieśmiertelny, gdyż zatrzymał się kilka razy bez wyraźnego powodu, a zatem zapewne musiał zaczerpnąć tchu. Szlak schodził ku dolinie, na której dnie widniały ciemne sylwetki ludzkie oraz wszelkie elementy, charakterystyczne dla zorganizowanego obozowiska wojskowego, a także machiny. Naliczył 41 potworów. Mam zniszczyć jednego czy wszystkie? Co za głupie pytanie. Podążył tropem truciciela w sam środek obozu. Mężczyzna właśnie schodził po wąskiej drabince wysuniętej z włazu na brzuchu insektoida. Tajen wylądował i unieruchomił wokół siebie powietrze, tworząc osłonę. Mężczyzna zszedł z drabinki, rozejrzał się i zauważył go. Tajen popatrzył w jego zdziwione oczy. Mag cofnął się o krok, mierząc wzrokiem nieznajomego, którego myśli nie mógł przeczytać, ubranego w nietypowy strój i nie przypominającego przedstawiciela któregokolwiek ludu zamieszkującego ten świat. Nieznajomego, w którego oczach płonęła żądza mordu. Odepchnął się od świata i uciekł. Tajen powstrzymał się i nie ruszył za nim w pościg. Zaczerpnął moc z doliny, zaciemniając ją dla wszelkich magicznych zmysłów, a potem unieruchomił powietrze po obu stronach górującej nad nim machiny i zassał je do środka. Dwie kule tworzące kadłub pogięły się z satysfakcjonującym i ogłuszającym chrzęstem. Tajen cofnął się, gdy machina runęła na ziemię. Zapadła cisza. Rozejrzał się, ignorując skupione na sobie liczne spojrzenia i umysły, a potem wziął na cel kolejne urządzenie. Operator zdążył wymknąć się z jego brzucha, nim padło. Ciszę znów wypełnił hałas. Hałas wielu gniewnych głosów wykrzykujących ostrzeżenia. Tajen zajął się kolejną machiną, a potem następną, dodając do tych okrzyków odgłos rozdzierania i zgniatania metalu oraz tłuczonego szkła. Już ponad 1/4 potwornych urządzeń przeistoczyła się w bezużyteczną masę, gdy nagle Tajen usłyszał wyróżniający się okrzyk. To był rozkaz. Uśmiechnął się, gdy nadszedł atak. Potężniejszy niż się spodziewał. Napastnicy ustawili się w niewielki łuk po jednej stronie. Widocznie użyli resztek zgromadzonej mocy, by odepchnąć się z doliny i pobrać więcej magii. Albo wcześniej zgromadzili pokaźne zapasy. Oparł się pokusie, by zmieść ich z powierzchni ziemi. Odszedł nieco, by znaleźć się bliżej kolejnych machin. Niszczenie ich wprawiało go w doskonały nastrój. Postanowił sobie kiedyś, że nikogo nie zabije, co stanowiło pewne ograniczenie w możliwościach wymierzania kary. Niszczenie czegoś pozbawionego człowieczeństwa było niezwykle satysfakcjonujące, a jednoczesne ukaranie ludzi, którzy skazili magię mechaniczną, dodawało tej zemście słodyczy. Idąc między rzędami machin, radował się, gdy miażdżył kolejne i wiwatował w duchu, gdy magom nie udało się ich obronić. Zaśmiał się cicho, kiedy po powaleniu ostatniego potwora zmaterializował się jeszcze jeden. Pozwolił operatorowi wyskoczyć, a potem zniszczył gigantycznego insektoida. Następny już się nie pojawił. Tajen odwrócił się, by spojrzeć na obrońców. Cofali się chwiejnie, psując formację. Zdali sobie bowiem sprawę, że w grupie stanowią łatwy cel. Zrobił krok w ich stronę, oni zaś zniknęli, salwując się ucieczką między światy. Została tylko cisza. Popatrzył po stertach zniszczonych metalowych korpusów. Między nimi leżały mniejsze obiekty. Przyjrzał się dokładniej i zaschło mu w ustach, gdy zdał sobie sprawę, że to zwłoki. Ale stopy poniosły go ku jednej z tych osób. Był to mężczyzna z twarzą wykrzywioną takim samym grymasem jak u ofiar trucizny. Smród śmiercionośnego płynu wypełnił nozdrza Tajena. Czyżby trucizna rozlała się, gdy zniszczyłem machinę? Poczucie triumfu i gniew odpłynęły. Rozejrzał się i dostrzegł jeszcze 3 ciała. Jak mogłem tego nie zauważyć? Na myśl przyszła mu mało zadowalająca odpowiedź. Za bardzo skupił się na górujących nad nim urządzeniach i nie widział ludzi, którzy nie zdążyli uciec przed tryskającą cieczą. Starałem się nikogo nie zabić, usprawiedliwiał się. I tak spotkał ich lepszy los niż zasłużyli. A jednak wcale nie poczuł się lepiej. Odepchnął się od świata. Kiedy wrócił do świątyni, przemógł się i rozejrzał wokół, przypominając sobie, kogo należało winić za te zniszczenia. Zajrzał w ludzkie umysły i zobaczył wspomnienie ogromnych machin oraz trucizny. Dopuścili się czegoś znacznie gorszego niż ja, powiedział sobie, ale wyrzuty sumienia nie zelżały. Kilku kapłanów tłoczyło się w ukrytym pomieszczeniu podziemnym za zablokowanym wejściem. Ich myśli wypełniała ogromna obawa o los towarzyszy, którzy nie zdążyli do nich dołączyć. Jeden z tych spóźnialskich leżał po środku ulicy, na wpół zmiażdżony przez powalony mur. Jego umysł milczał, lecz ciało wciąż było ciepłe. Tajen usunął gruz, uniósł zakrwawione zwłoki i odepchnął się od świata. Nie mógł wrócić drogą, którą przybył. Gdyby na powszechnie używanych szlakach zobaczono go ze zwłokami, zwróciłby na siebie uwagę. Ktoś zauważyłby ciało i znając plotkę, że szpieg próbuje wskrzesić Reina, zacząłby się zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest ten zdrajca. Tajen stworzył zatem nowe szlaki, a potem je zatarł. Podróżował wolniej, ale nie chciał przykuwać spojrzeń bardziej niż było to konieczne. Kiedy znajdował się zaledwie kilka światów od tego, w którym teraz mieszkał, wyczuł czyjąś obecność. Cień znajdował się za nim, a gdy Tajen zmienił kierunek, postać ruszyła jego śladem. Zatrzymał się i odwrócił, wypatrując jej w bieli. Postać zaczęła się wyłaniać, a Tajen rozpoznał ją jeszcze zanim zrobiła się zupełnie wyraźna. Baluka. W oczach przyjaciela zobaczył wyrzut i wyzwanie. Do przywódcy odnowicieli dołączyło kilka cieni. Choć usta Baluki się nie poruszyły, jego głos rozbrzmiał wyraźnie w głowie Tajena. I co, Tajenie? To będzie nowe ciało Valhanna czy Velni?